Radio Szczecin i X Audio prezentują książkę do posłuchania z tulszypami w tle. Dziewice do boju Moniki Szwaj czyta Anna Kert.
Kapitan Marcin Mokrzycki okazał się długonocym szatynem o intensywnie niebieskich oczach. W białych dżinsach i białej koszulce polo nie wyglądał na kapitana, tylko raczej na instruktora tenisa. Tak się złożyło, że w recepcji trafił na Alinę, która ucieszyła się z jego przyjazdu, ponieważ Nika znowu miała załamkę. Jej mama pożegnała się poprzedniego dnia i udała w kierunku śniegu w Kilimandżaro, co wprawiło Nikę w przekonanie, że nikt jej nie kocha. Mama wyjechała, tato nie przyjedzie, opuchlizna i czerwone nigdy jej z twarzy nie zejdą, a szwy będą widoczne jak neon reklamowy. Co gorsza, podobny nastrój prezentowała Becia, której ojciec też musiał wyjechać, bo mu się urlop skończył, a mama mogła przyjechać dopiero za 2 dni. Biedne, pocięte i postrzybane dziewczynki albo pochlipywały stereo, albo zapadały w grobowe milczenie, również stereo. Alina nie dawała sobie z nimi rady, a nie mogła przecież zaniedbać innych dzieci, potrzebujących cioci grosik. Zaprowadzę pana do córki, powiedziała z ulgą, kiedy zorientowała się, że biały elegancik jest wyczekiwanym tatusiem. Strasznie pana dzisiaj potrzebuje. Wiem, jej mama wyjechała. W jakim stanie jest Nika? Generalnie w niezłym. Jeśli chodzi o leczenie, to doktor Orzechowski wszystko panu wyjaśni. Natomiast samopoczucie jej dzisiaj strasznie siadło. Niech pan leci ją pocieszać. Lecę, mało nóg nie połamie. Miała mnie pani zaprowadzić. Nika była właśnie na etapie pochlipywania. Jej ojciec wszedł energicznym krokiem do pokoju i musiał użyć całej siły charakteru, żeby nie zapłakać razem z nią. Obandażowana jak oblicze mumii twarzyczka córki, z której wyzierały tylko zapłakane oczy, zrobiła na nim wstrząsające wrażenie. Cześć, malutka, powiedział beztroskim tonem. Pokaż mi tego, kto cię tak urządził, a natychmiast dam mu w dziób. Tato! Boże, jaka ona jest maleńka i bezbronna, pomyślał obejmując córkę i natychmiast przestał o tym myśleć, żeby jednak zachować jakie takie pozory męskości. Czemu nie jesteś w mundurze? Nie żartuj, jestem inkognito. Nie będę się wygłupiał. Jak przyjdziesz do nas na statek, będę w mundurze i będę ci salutował. I kopytami trzaskał. To już niedługo. Za miesiąc z kawałkiem będziemy tu stać kilka dni. Nika wyswobodziła się i spojrzała na ojca. Tato, powiedzmy sobie od razu po męsku. Jutro musisz wyjechać. Który dziś? Nie mam pojęcia. Tato, nie kręć. Nie kręcę. Chciałem być precyzyjny. Jest 25 moim zdaniem. 30 wypływamy do Orchus na start Tall Ships Races. W tym układzie mamy 4 dni dla siebie. Wydzwoniłeś mnie precyzyjnie podczas postoju w Gdyni. Na razie zastępuje mnie kolega, ale płynąć do Danii muszę, bo to regaty, wiesz. Pewnie, że wiem. Tato, poznaj moją koleżankę. Becia, wyleź spod kołdry. Mój tato widział już moją gębę, to się twojej nie przestraszy. Dzień dobry, zabuczało spod Becinej pościeli. Dzień dobry. Nika ma rację, poza tym niektórzy moi koledzy mają gorsze oblicze od urodzenia. Chciałbym móc cię poznać, Beciu, bo przecież już się znamy z telefonu. Poza tym od razu wam się przyznam, dziewczynki, że postanowiłem was rozpuścić i przywiozłem łakocie. Czy wam tu pozwalają jeść czekoladę? 2 godziny później kapitan Mokrzycki zostawił dziewczynki objedzone słodyczami do wypęku i poszedł na konferencję z doktorem Orzechowskim. Potem odbył jeszcze rozmowę na tematy finansowe i zakwaterował się w jednym z pokoi przeznaczonych dla rodziców. Postanowił maksimum czasu, jaki miał do wykorzystania przed startem daru do Tall Ships Races, poświęcić Nice. Cztery dni, które kapitan Mokrzycki przeznaczył dla swojej córeczki, minęły o wiele za szybko. Już w połowie 2 dnia udało mu się przyzwyczaić do wyglądu Niki, która konsekwentnie robiła za mumię egipską. Druga mumia, czyli Becia, również przywykła do obecności gościa i przestała się go krępować. Bardzo dobrze im pan robi, zauważyła trzeciego dnia Alina. Dziewczynki jak skowronki, przedtem nie były takie wesolutkie. Gratuluję podejścia. Nie ma czego gratulować. Tata Mokrzycki wzruszył ramionami. To jest moja córka. Wie pani, sam nie miałem pojęcia, że tak mi na niej zależy. Na co dzień się o tym nie myśli. Niech pan to powie bez owijania w bawełnę, zaśmiała się Alina. Że co? Że ją pan kocha. No właśnie. Jej też niech pan to powie. Otwartym tekstem. Niech pan nie kombinuje żadnego bla, bla, bla. Zapewniam pana, że jej to świetnie zrobi. W jakim sensie? W każdym. Szybciej wyzdrowieje. Żartuje pani? Ani mi się śni. Ona jest w ogóle biedna, ta pańska córeczka. Z taką chorobą każdy jest biedny. Nie mam na myśli choroby. Mam na myśli mamuśkę na Kilimandżaro i tatusia na pięknym żaglowcu. A do córeczki piszemy SMS-y. Tfu, przepraszam, nie powinnam tego panu mówić, to nie jest moja sprawa. Mokrzycki popatrzył na nią spod łba. Nie poszłaby pani ze mną na obiad? Zaproponował znienacka. Nasz catering panu nie odpowiada? Ależ skąd, uwielbiam wasz catering. Tylko jak na mnie są tu za małe porcje. I nie dajecie golonki w jarzynkach. Alina roześmiała się. Ja kończę dopiero za godzinę, a nawet za półtorej. Wytrzymam. To co, mam czekać? Alina zastanowiła się. Nawet miała ochotę na solidny obiad. W domu ostatnio królowały makarony, bo Jaga się wprawiała w rozmaitych sosach. Ta goloneczka, mój Boże. Inteligentny facet i sympatyczny w sumie. Pewnie chce pogadać o Nice. Kiwnęła głową. Niech pan czeka, będzie mi miło. Nika pana puści? Przekupię ją. Teraz on się śmiał. Nika nie miała zamiaru psuć mu planów, skoro jednak sam zaproponował dowolną formę przekupstwa. Kazała mu iść do jakiegoś Empiku i kupić wszystkie filmy Machulskiego, jakie uda mu się znaleźć. Ze szczególnym uwzględnieniem Vinciego. Bo ja ci, tato, powiem prawdę. Ja się kocham w Szycu. Kto to jest Szyc? Ojciec był wyraźnie nieuświadomiony. Tato, Szyc to jest Szyc. Borys, gra w Vincim. Czadowy jest, kupisz mi? Pewnie, że ci kupię. Bo ja się kocham w tobie, wiesz? Trochę mu to wyznanie sztywno wyszło, ale Nice jakby rozbłysły oczy w tej okropnej otulinie z bandaży. Nie żartuj, tatku. Musimy o tym poważnie porozmawiać, jak wrócisz. Alina czekała w recepcji. Czekała i zastanawiała się, czy aby na pewno przyjęcie zaproszenia na obiad od ojca pacjentki jest stosowne, czy może raczej niekoniecznie. Z drugiej strony, cóż to jest porcja golonki? A będzie musiała wysłuchiwać zwierzeń i wątpliwości pana kapitana na tematy rodzinne. No to bądźmy szczerzy wobec samej siebie. Facet jest zdecydowanie sympatyczny. To nie wszystko. Jest podobny do młodego Jean-Pierre'a Cassela, za którym kiedyś przepadała. I do tego wszystkiego ten dar. Alina, która naczytała się w dzieciństwie powieści o piratach z XVII wieku, uwielbiała żaglowce. Rozmowa zeszła na Nikę i sprawę rodziny Mokrzyckich. Wiem, że nie powinienem zawracać pani głowy moim życiem prywatnym, ale nie bardzo mam z kim porozmawiać na ten temat. A czemu uznał pan, że rozmowa ze mną panu pomoże? Nie jestem psychologiem ani nikim podobnym. Jestem opiekunką chorych dzieci. Z jakiegoś powodu pani nią jest. Nie chodzi o papiery i dyplomy. Nika opowiadała mi o pani. Bardzo panią lubi i mam wrażenie, że wierzy we wszystko, co pani jej powie. Pan też szuka kogoś, w kogo będzie mógł uwierzyć? Do pewnego stopnia. Może jednak chciałby pan porozmawiać z doskonałym psychologiem? Przyjaźnimy się z takim jednym. Sama do niego latałam swojego czasu. Nie, dziękuję. Mnie nie jest potrzebny psycholog, bo w zasadzie nie mam kłopotów sam ze sobą. Mam kłopot z Niką. I chodzi dokładnie o to, co pani tak trafnie ujęła. Mamusia na Kilimandżaro, a tatuś na statku. Pływa. Ojczymowi, o ile się zorientowałem, jest doskonale obojętne, co się dzieje z córką żony. Z nią się nie żenił. Powiedział mi to kiedyś zresztą. Teraz, kiedy pobyłem trochę z Niką, wyszło mi, że ona mnie potrzebuje. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, jakkolwiek by to głupio brzmiało. Zdałem sobie też sprawę, że ja jej potrzebuję. W normalnej rodzinie marynarskiej to jest tak, że ojciec pływa i spotyka dzieci, jak jest na lądzie. Ale myśmy z żoną rozwiedli się 6 lat temu. Hania jest osobą bardzo stanowczą. Uznała, że ją skrzywdziłem, więc ukarała mnie brakiem kontaktu z dzieckiem. Przy okazji ukarała dziecko. A czym pan ją skrzywdził? Nie byłem w stanie zarobić takich pieniędzy, na jakie żona liczyła. Ona była pewna, że obudzi się we mnie odpowiedzialność. Nie będę się wygłupiał z żaglowcami, a pójdę na kontrakt do jakiegoś obcego armatora. Ja jej mówiłem uczciwie, że żaglowce to jest moje życie, ale nie uwierzyła. Ja bym uwierzyła, pomyślała Alina i zachowała to dla siebie. Pojawiła się Nicole. To Hania nadała jej imię, pod moją nieobecność zresztą. Ja bym wolał coś mniej pretensjonalnego, ale żonie się podobało. Jakiś czas jeszcze ze mną wytrzymała, ale w końcu pękła. Zgodziłem się na wszystkie jej warunki, bo miałem coś w rodzaju poczucia, że naprawdę ją skrzywdziłem. Brakowało mi Niki, ale Hania twierdziła, że Nika mnie nie potrzebuje. Pojawił się pan Tomasz, którego pani też chyba poznała. Hania za niego wyszła. Płacił pan jakieś alimenty? Tak, oczywiście. Nie zmieniało to naszych wzajemnych układów. Dopiero kiedy Nika zachorowała 2 lata temu, Hania zgodziła się, żebym małą odwiedził w szpitalu. Ona była pewna, że Nika umrze. Nie chciała wierzyć lekarzom, którzy mówili, że ma szansę z tego wyjść. Hania mieszkała już wtedy w Koszalinie, a Nikę zawiozła do szpitala w Gdyni. Miałem szansę ją widywać co jakiś czas. Zaprzyjaźniliśmy się od nowa. Ja szukałem możliwości wyreperowania Nice buźki, bo po tych operacjach miała wprawdzie usuniętego guza, ale też pół twarzy jej wycięli. Z fragmentami kości włącznie. Dowiedziałem się od ordynatora z Gdyni, że tu w Szczecinie powstaje taka klinika. Dostałem nawet od niego namiar na doktora Orzechowskiego i umówiłem Hanię z Niką na wizytę. Akurat musiałem płynąć. Ale Hania wszystko załatwiła. Fundusz wam płaci? Nie za wszystko. Zapłaciłem za te chytre implanty kostne, jakie określał doktor, żeby można było uzupełnić ubytki w kości. Doktor Orzechowski mi tłumaczył te subtelności. Jestem pełen podziwu. On też uwielbia te wszystkie, jak pan to określa, chytre nowości. Jest fanatykiem swojego zawodu. A pani uwielbia jego. Alina zamarła, zaskoczona, z filiżanką uniesioną centymetr ponad stół. Wydało jej się, że tata Mokrzycki przez moment patrzył na nią nie jak zatroskany ojciec na życzliwą osobę, której właśnie się zwierza, tylko jak przystojny mężczyzna na kobietę. Też nie najgorszą, mówiąc szczerze. Po sekundowym namyśle uznała, że najlepiej będzie się roześmiać. Ja go uwielbiam, oczywiście. Zmienił mi życie na bardziej sensowne. Opowie mi pani? Wyglądał, jakby naprawdę chciał to wiedzieć. Opowiedziała. Bawił się łyżeczką i słuchał uważnie. Podać coś jeszcze? Pani Alino, jednak jakiś deser? Nie, deser nie, ale herbatę. Może być miętowa. Dla mnie też, rzucił Mokrzycki, któremu chyba było wszystko jedno. Zapewne dobrze mu się rozmawiało i szkoda było kończyć. Ale i Alinie dobrze się rozmawiało. Panie kapitanie, skrzywił się okropnie. Proszę, nie, mam na imię Marcin. Dobrze, kurczę, ma pan rację z tą Nicole. Nicole, córka Hanny i Marcina. Inny świat. A no właśnie, chciałbym być dla Niki ojcem, bo zaczynam mieć wrażenie, że lepszy taki na doskok niż żaden. Ale podejrzewam, że kiedy wyzdrowieje, Hania wróci do dawnych umów i położy szlaban na naszych kontaktach. Umowy mają to do siebie, że można je renegocjować. Może zaaranżowałby pan spotkanie we troje? Alinie nagle oczy zabłysły, co kapitan Mokrzycki kątem oka zauważył, nie podnosząc głowy znad filiżanki z miętą. Panie Marcinie, mam pomysł. będą te regaty. Ludzie będą zwiedzali żaglowce, stali w kolejkach i tak dalej. Czy mógłby pan ich oboje zaprosić na dar w charakterze gości specjalnych? Uważam, że zrobi to na nich wrażenie. Rozumie pan. Tu ludzie godzinę czekają na wejście, a oni specjalnie przepuszczeni. Dryp, dryp po trapie. Wachtowy czeka, prosi pana kapitana. No wie pan, pełen bajer. Myśli pani, że to podziała? Myślę, że jest taka szansa. A szansie nie należy dać się zmarnować. Czy i pani pozwoli się zaprosić na pokład? Z radością obejrzę dar. Jestem w nim częściowo zakochana. To tak jak ja. Ja nie częściowo, tylko całościowo. Z radością go pani pokażę. Pozostaje pani dłużnikiem, oświadczył całując jej ręce na sposób przedwojenny. Nie jestem w stanie odwdzięczyć się za wczorajszą rozmowę. Nie wiem, jak pani to zrobiła, ale jakiś potworny kamień spadł mi z serca. Agnieszka, Misia i Alina siedziały w ogródku Kolumbusa i popijając zimną kolę, gapiły się na port, gdzie już za kilka dni miały się pojawić te najpiękniejsze statki świata. Alina opowiadała o Nice, Beci i ich wstrząsających twarzyczkach, które w ciągu kilku tygodni powinny przestać być wstrząsające. Co z twoim doktorem Orzechem? Alina zaczęła się śmiać. Wiesz, jaki numer mi wyciął? Ja już prawie w nim byłam zakochana. I wyobraź ty sobie, on zatrudnił w klinice swoją żonę. No to co? A, rozumiem. No właśnie, bardzo sympatyczna osoba. Na początku wydawała mi się strasznie meszata, a ona jest po prostu nieśmiała i nienawidzi rzucać się w oczy. Przy bliższym poznaniu, a musiałyśmy się bliżej poznać, szalenie zyskuje. Początkowo okropnie bała się chorych dzieci, bo oni mają trójkę własnych. Jak myśli, że mogłyby zachorować, to prawie mdleje. Ale potem jej przeszło i zaczęła robić coś takiego jak ja w poprzednim szpitalu. Ja doginam od rana do 17 albo trochę dłużej, a ona przychodzi wieczorami, zwłaszcza do najmłodszych. O matko, zaprzyjaźniłaś się z nią. Zaprzyjaźniłam. I tu, rozumiesz, jest pies pogrzebany. Odkochałam się w pięknym Orzechowskim, bo przecież nie ma najmniejszego sensu kochanie się w mężu osoby zaprzyjaźnionej. Ale historia. Alka, a tatuś tej twojej Niki, co to jej pokrajali buzie? Nic o nim nie mówiłaś. Nie opowiada się o prywatnych sprawach pacjentów, odrzekła Alina z miną zasadniczą, ale zaczerwieniła się, co nie uszło bystremu oczku Misi. Aha, powiedziała Michalina zgodnie. Rozumiem. To zostawmy tatusia Niki. Nawiasem mówiąc, on się po rozwodzie ze swoją kaczmarkową ożenił? Chyba z flotą, prychnęła Alina. Facet jest nieprzytomnie zakochany w żaglowcach. Podejrzewam, że nie wyszedł jeszcze z XVIII wieku. XIX w porywach. Aha, no to nie mówmy o nim, skoro nie chcesz. Wiecie co, dziewczynki? Powiedziała Alina. Jaga mi mówiła, że jej z kolei mówili tacy różni bywalcy, że tego kłapem oka wszyscy lubią. I się zastanawiałam, dlaczego. Ale teraz chyba wiem. Ja już widywałam te całe parady rejowe, ale wtedy faceci stali na tych linach, pod rejami. Tym razem marynarze stali nie na pertach, ale na rejach, efektownie rozkrzyżowani między linami i robili wrażenie, jakby za chwilę mieli polecieć. W górę oczywiście, nie w dół. Z pokładu dobiegały dźwięki muzyki. Kiedy statek miał elewator i zbliżał się do swojego miejsca postoju, Meksykanin wyrąbał z armaty. Ku ogólnemu zachwytowi tłumku zebranego na nabrzeżu. Przyjemne chłopaki, westchnęła Michalina. Trzeba będzie tam się do nich wybrać, jak już zaczną przyjmować gości. No dobrze, dziewczynki, ja lecę do roboty. Obiecałam szefowi, że posiedzę dzisiaj w sklepie. Tylko chciałam zobaczyć tego Meksykanina. Też słyszałam, że fajny. A ja się poszwędam tu i ówdzie, oświadczyła Alina. Mam wolne. Majka Orzechowska mnie zastępuje. Czekajcie, coś mi dzwoni. Przepraszam, odbiorę. Numer, który wyświetlił się na ekraniku, nic jej nie mówił. Halo? Głos, który się odezwał, brzmiał znajomo. Był jednak jakby zdenerwowany. Pani Alino, to pani, prawda? Dzień dobry, mówi Marcin Mokrzycki. O, dzień dobry, ucieszyła się. Dzwoni pan z Redy? Dar chyba niedługo będzie u nas. Będziemy za parę godzin. Pani Alino, dzwonię do pani, bo jestem w rozpaczy. Matko Boska, co się stało? Alina zdenerwowała się natychmiast, a jej przyjaciółki wyciągnęły uszy do przodu. Coś z Niką, nie daj Bóg. Tak i nie. Ze zdrowiem jak najlepiej. Natomiast matka nie chce jej do mnie puścić. Chwila, przecież miał pan ich oboje zaprosić i uhonorować. Nie zgodzili się? Zgodzili, tylko zamierzają przyjechać dopiero w poniedziałek. A ja miałem nadzieję, że pobędę z Niką. Mam dla niej spanie na statku. To chyba byłaby dla niej atrakcja. Rozmawiałem z nią, płakała mi do słuchawki. Prosiłem Hanię, żeby ją tylko przywiozła, ale odmówiła. Mają z mężem jakieś rozwinięte plany towarzyskie na weekend. No to jak mogę panu pomóc? Myśli pan, że zadzwonię do nich i przekonam, żeby zmienili plany? Myślałem o czym innym i aż się boję pani o tym powiedzieć. Ale poznałem panią jako osobę tak życzliwą. Chce pan, żebym ją przywiozła? Mogłaby pani. Ja nie będę miał możliwości. Tylko ja nie mam samochodu, więc to musi potrwać. Nie wiem, jak chodzą pociągi do Koszalina. No i czy pani Hanna pozwoli Nicę jechać ze mną? Pozwoli. Pytałem ją o to na wszelki wypadek. Tylko nie wiem, dlaczego byłem pewien, że pani ma samochód. W tym momencie włączyła się Agnieszka, podsłuchująca bezwstydnie. Ty, Alka, uważaj, ja słyszę. Mogę pomóc, mam samochód. Nie gadaj. Panie Marcinie, chwila. Aga, coś ta twoja robota? Robota nie zając, Ewa posiedzi. Jedziemy po tę małą? Alina gwałtownie kiwnęła głową i potrząsnęła telefonem. Panie Marcinie, przyjaciółka pomoże. Niech pan daje koordynaty. Adresy, telefony, miejsca zrzutów, szyfry i całą resztę. Pani Alino, nie wiem jak się odwdzięczę. Jest pani aniołem. Wyślę pani adres SMS-em i telefon do żony. Byłej. Zaraz do niej zadzwonię i uprzedzę, żeby Nika była gotowa. Kiedy pani pojadą? Zaraz, podpowiedziała Agnieszka. Zaraz. Jak koleżanka dociśnie, to za 2 godziny będziemy w Koszalinie. Marcin Mokrzycki obrzucił tysiącznymi podziękowaniami tym razem obie dziewice i rozłączył się. Po chwili w komórce Aliny zapikały kolejno SMS i wizytówka. Ja dobrze kombinuję? Spytała Agnieszka. To jest ta pocięta dziewczynka i ten jej tatuś, rozwiedziony miłośnik wielkich żagli? Dokładnie tak. I ta mamusia, żeby ją piorun strzelił. A dałabym sobie głowę uciąć, że ojczym ten cały kaczmarek nawet by Nikę przywiózł, gdyby go żonka poprosiła. On mi się wydawał taki raczej take it easy. Może ona starsza od niego i się boi mieć życzenia? No dobrze, jak już mamy być szlachetne, to ziu.
Były to Dziewice do boju Moniki Szwaj. Czytała Anna Kert. Książka do posłuchania z tolshipami w tle w Radiu Szczecin i na radioszczecin.pl.